Jeśli myślisz, że miałeś ciężki los w życiu, przeczytaj Podnosząc się z niewoli Bookera T. Washingtona, a zrozumiesz może, jakim jesteś szczęśliwcem. Billy Sunday jest najświetniejszym kaznodzieją, jakiego kiedykolwiek znał nasz kraj. W celu przestudiowania jego techniki i sprawdzenia jego metod psychologicznych, autor tego kursu przebył z wielebnym Sundayem 3 kampanie. Jego sukces oparty jest w bardzo dużym stopniu na jednym słowie – entuzjazm. Skutecznie używając prawa sugestii, Billy Sunday przekazuje ducha swojego własnego entuzjazmu umysłom swoich wyznawców, a oni zmieniają się pod jego wpływem. Sprzedaje on swoje kazania, używając dokładnie tego samego rodzaju strategii, jakiego używa wielu starszych sprzedawców. Entuzjazm jest tak niezbędny dla sprzedawcy jak woda dla kaczki. Wszyscy udani kierownicy sprzedaży rozumieją psychologię entuzjazmu i wykorzystują ją na wiele sposobów jako praktyczny środek pomocy swoim ludziom w wykonaniu większej ilości sprzedaży. Praktycznie we wszystkich organizacjach sprzedających cokolwiek o określonych godzinach odbywają się spotkania pracowników, mające na celu odświeżenie umysłów wszystkich członków grupy sprzedającej, a także zasilenie ducha entuzjazmu, co najlepiej dokonuje się w grupie poprzez psychologię grupową. Spotkania grup sprzedaży można by słusznie nazywać spotkaniami ożywiającymi, ponieważ ich celem jest ożywić zainteresowanie i podnieść entuzjazm. A to z kolei pozwoli sprzedawcy podjąć walkę ze świeżą siłą i energią. Podczas swojej pracy jako kierownik sprzedaży w narodowej kompanii kas fiskalnych Hike Helmers, który później zdobył sławę w przemyśle samochodowym, stanął twarzą w twarz z wysoce kłopotliwą sytuacją, która groziła usunięciem z zajmowanych pozycji zarówno jego, jak i tysięcy sprzedawców pod jego kierownictwem. Firma miała kłopoty finansowe. Sprzedawcy dowiedzieli się o tym fakcie, a efekt był taki, że stracili swój entuzjazm. Sprzedaż zaczęła spadać, aż w końcu sytuacja stała się tak alarmująca, że zwołano zebranie generalne organizacji sprzedających z całego kraju, które miało się odbyć w fabryce firmy w Dayton, w stanie Ohio. Pan Helmers przewodniczył temu spotkaniu. Zaczął od tego, że wywołał swoich najlepszych sprzedawców, aby powstali i opowiedzieli, co takiego było źle na ich polu i dlaczego zamówienia spadały. Wstawali jeden po drugim na wezwanie, a każdy z nich rozwijał straszniejszą, pełną zgryzoty opowieść. Warunki dla biznesu były złe, pieniędzy na rynku nie było, ludzie powstrzymywali się z zakupami na czas po wyborach prezydenckich i tak dalej. Kiedy piąty z kolei człowiek zaczął wymieniać trudności, które przeszkodziły mu w zrealizowaniu swojej zwykłej ilości sprzedaży, pan Helmers wskoczył na stół, podniósł ręce, prosząc o ciszę i powiedział: stop, nakazuję 10-minutową przerwę zjazdu, bo muszę wyczyścić sobie buty. Następnie zwrócił się do murzyńskiego chłopca, który siedział w pobliżu i kazał mu przynieść szczotki i pasty i wyczyścić mu buty dokładnie tam, gdzie właśnie stał, na szczycie stołu. Sprzedawcy na widowni oniemieli ze zdziwienia. Niektórzy myśleli, że pan Helmers nagle stracił rozum. Zaczęli szeptać między sobą. W międzyczasie chłopiec, spucy but, wyczyścił najpierw jeden, potem drugi but, robiąc to bardzo powoli i wykonując robotę pierwszej klasy. Kiedy czyszczenie butów zostało zakończone, pan Helmers dał chłopcu dziesiątaka i ciągnął dalej swoją przemowę. Chciałbym, mówił, żeby każdy z was dobrze się przyjrzał temu małemu, kolorowemu chłopcu. On ma koncesję na czyszczenie butów w całej naszej fabryce i w biurach. Jego poprzednikiem był biały chłopiec, sporo starszy niż ten tutaj. I pomimo faktu, iż firma dokładała mu pensję $5 tygodniowo, nie mógł zarobić na życie w tej fabryce, gdzie zatrudnionych są tysiące ludzi. Ten mały, kolorowy chłopiec nie tylko zarabia na godne życie bez żadnej pomocy od firmy, ale jeszcze co tydzień oszczędza pieniądze ze swoich zarobków, pracując w tych samych warunkach, w tej samej fabryce, dla tych samych ludzi. A teraz zadam wam pytanie. Czyja to była wina, że biały chłopiec nie miał więcej pracy? czy to była wina jego czy jego klientów. Tłum na sali odpowiedział potężnym okrzykiem: to była oczywiście wina chłopca. Cieszę się, że uczciwie przyznajecie się do własnych błędów, kontynuował Chalmers. A teraz powiem wam, gdzie leży przyczyna waszych kłopotów. Słyszeliście pogłoski o tym, że nasza firma ma kłopoty finansowe. I to zabiło wasz entuzjazm, tak że nie dokładacie tyle wysiłków i starań, jak to robiliście poprzednio. Jeśli zechcecie wrócić na wasze tereny z konkretną obietnicą, że każdy z was w ciągu następnych 30 dni wyśle do fabryki 5 zamówień, nasza firma nie będzie miała dłużej kłopotów finansowych, bo te dodatkowe zamówienia wybronią nas od tego. Czy zrobicie to? Obiecali, że tak, i zrobili to. Ten incydent zapisał się w historii Narodowej Kompanii Kas Fiskalnych pod nazwą czyszczenie butów Haga Chalmersa wartości miliona dolarów, ponieważ chodzą słuchy, iż zmieniło to koniunkturę w sprawach firmy i było warte milion dolarów. Entuzjazm nie uznaje porażki. Kierownik sprzedaży, który wie, jak wysłać swoją armię entuzjastycznych sprzedawców, może sam ustanawiać cenę za swoje usługi. A co jest nawet ważniejsze od tego, może zwiększyć zdolności zarobkowe każdej osoby pod swoim kierownictwem. Stąd entuzjazm ma korzystny wpływ nie tylko na niego samego, lecz także na setki innych ludzi. Entuzjazm nigdy nie jest sprawą przypadku. Są pewne bodźce tworzące entuzjazm, z których najważniejsze są, jak następuje. Po pierwsze, zatrudnienie w pracy, którą lubi się najbardziej. Po drugie, otoczenie, gdzie spotykamy ludzi entuzjastycznych i optymistycznych. Po trzecie, sukces finansowy. Po czwarte, całkowite opanowanie i stosowanie 16 praw sukcesu w swojej codziennej pracy. Po piąte, dobre zdrowie. Po szóste, wiedza, że przysłużyliśmy się innym w jakiś pomocny sposób. Po siódme, dobre ubranie, odpowiednie do potrzeb danej pracy. Wszystkie te 7 źródeł bodźców jest oczywistych i nie wymaga wyjaśnienia, za wyjątkiem ostatniego. Psychologię ubioru rozumie bardzo niewielu ludzi i z tego powodu wyjaśnię ją tu szczegółowo. Strój stanowi najważniejszą część ozdób, które każdy człowiek musi mieć, aby czuć się pewnym siebie, pełnym nadziei i entuzjazmu.